Nigdzie w liście do Hebrajczyków nie przeczytacie nic o linie, ale zapewniam was, ona tam jest. Gdyby nie lina, jedna z ważnych metafor nie miałaby najmniejszego sensu. I wiemy, gdzie ta lina jest zamocowana. Jest przyczepiona mocno do jednego z ostatnich wersetów 6 rozdziału. Trochę trudniej jest znaleźć jej początek, ale tutaj też być może nie jest aż tak źle. Bardzo prawdopodobne, że początek tej liny przymocowany jest na początku 2 rozdziału, w ostrzeżeniu, o którym mówiliśmy tydzień temu. Jak pamiętacie, list do Hebrajczyków to jest tak zwane krótkie słowo napomnienia. Autor pisze do chrześcijan, którzy są zniechęceni, którzy są znużeni, którzy przestali poważnie traktować swoją wiarę i chce z nimi wstrząsnąć. Napomina ich i robi to w ten sposób, że ostrzega ich przed konsekwencjami odejścia od wiary i zachęca ich, pokazując, jak wspaniałe jest to, co ich czeka, jeżeli wytrwają w Chrystusie. I to jedno z ostrzeżeń, którym kończyliśmy kazanie tydzień temu, brzmiało tak. Dlatego musimy tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo słowo wypowiedziane przez aniołów było traktowane tak poważnie, więc pomyślcie, o ile większa kara spotka nas, jeżeli zlekceważymy wielkie zbawienie, o którym mówił nam Pan Jezus. To słowo zboczyli z drogi w gruncie rzeczy jest słowem zaczerpniętym właśnie z marynistyki. Znaczy tyle, co płynąć z prądem, przepłynąć obok, zdryfować. Więc bardzo możliwe, że końcówka tej liny jest przymocowana właśnie na początku 2 rozdziału. I tak jakby autor chciał powiedzieć, słuchajcie, w swojej wędrówce dbajcie o to, żeby nie puścić się tej liny. Nie puścić się tej liny, która jest wyrazem tego, co słyszeliśmy, co Chrystus objawił nam. I jak pamiętacie, wyjaśniał nam, o co chodziło, na czym polega to wielkie zbawienie. Kiedy mówił nam o tym, że Syn jest większy od aniołów, ale o tym, że stał się mniejszy na krótko od aniołów, po to, żeby upodobniając się do nas i stając się doskonałym przez cierpienia śmierci, mógł nas uwolnić z niewoli, w jakiej żyliśmy, która właśnie była niewolą śmierci. I teraz my, jak za Mojżeszem, jak za tym, który wyprowadził naród wybrany, możemy podążać wytrwale, aż do samego końca. Problem w tym, że ta ilustracja marynistyczna nie pasuje do tej głównej metafory, jaką on nam przedstawia w tym liście, którą jest metafora drogi przez pustynię, niemalże śladem pierwszych Izraelitów. Jak pamiętacie, dlatego też tydzień temu mówiliśmy o tym, że to nie jest czas na niedzielne chrześcijaństwo, że jeżeli przychodzicie tutaj tylko ładnie ubrani, w wygodnych butach, to czasami czas zmienić buty na coś, co bardziej nadaje się na wędrówkę po pustyni. I tak jak mówiliśmy, ta wędrówka zaczęła się od góry Synaj. Od tego, że Bóg objawił swoje słowo, objawił swoją wolę. Tak im, tak i nam. I to objawienie dla nas było o wiele większe, bo tam to było przekazane przez aniołów, ale my zbawienie mieliśmy zwiastowane bezpośrednio przez samego Pana. Dzisiaj pójdziemy dalej. Dzisiaj właściwie mamy ładny kawałek przez pustynię i idąc przez pustynię będziemy mieli okazję spotkać groby tych, którzy szli przed nami i którzy nie doszli do końca. 3 rozdział, bo dzisiaj zaczynamy od 3 rozdziału, zaczyna się tak. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. To słowo posłaniec w rzeczywistości to jest słowo apostoł. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że Jezus w Nowym Testamencie nazwany jest apostołem. Apostołem w sensie tego, kto został posłany przez Boga po to, żeby coś ogłosić, żeby coś uczynić. Ale jest nie tylko apostołem, ale też arcykapłanem, czyli kimś, kto w naszym imieniu idzie do Boga po to, żeby przebłagać za nasze grzechy. I kiedy autor z Hebrajczyków mówi o nim jako apostole, nawiązuje dokładnie do Mojżesza, który też był posłany przez Boga do swojego narodu wybranego po to, aby ich z niewoli wyprowadzić, po to, aby dać im wolność, która miała być przeznaczeniem całego narodu. I tak jak wcześniej porównywał Syna do aniołów, tak teraz porównuje go do Mojżesza w tym samym celu, aby wykazać, że Jezus, Syn Boży, jest większy, jest ważniejszy niż Mojżesz. I w tym celu posługuje się metaforą domu. On bowiem, Jezus, uznany został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego. Dla Żydów Mojżesz był najważniejszą postacią w ich historii. To, co powiedział Mojżesz, rozstrzygało każdą kwestię. A autor do Hebrajczyków mówi, tak, Mojżesz był kimś ważnym, ale pamiętajcie, Mojżesz był ważny ze względu na to, co miał nam zapowiedzieć. Ze względu na to, co powiedział, wydarzy się w przyszłości. I myślę, że każdy Żyd, każdy Hebrajczyk, który czyta te słowa, wiedział, do czego nawiązuje autor. Do proroctwa wypowiedzianego przez Mojżesza w piątej księdze Mojżeszowej, kiedy żegnał się już właściwie z narodem wybranym, bo Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Kiedy miał ostatnie długie kazanie, ostatnią mowę, powiedział im, przyjdzie czas, że Bóg wzbudzi wam proroka takiego, jak ja jestem. Wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Tak jak prosiłeś Pana Boga Twego na Chorebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, aby nie zginął. Mojżesz zanim umarł powiedział, słuchajcie, kiedyś przyjdzie do was prorok, który będzie pełnił tą samą rolę, którą teraz ja pełnię, ale będzie inaczej, bo wy baliście się tego, jak Bóg przemawiał na Chorebie, on będzie przemawiał tak, że tego strachu nie będzie. I mówi autor z tych Hebrajczyków, i pamiętajcie, że Mojżesz był sługą w domu. Najważniejszym sługą, wiodącym sługą, ale tylko sługą. Więc stawiać Mojżesza ponad wszystkim, to tak, jak gdybyście przyjechali do jakiegoś pałacu i wyszedł do was przełożony wszystkich sług, ubrany w swój piękny frak, swój piękny mundur, a wy pomylilibyście go z panem, z właścicielem, z budowniczym tego pałacu. Mówi, nie róbcie tego błędu. Mojżesz jest pierwszym pośród nas. Pierwszym pośród sług Bożych, ale w żaden sposób nie dorównuje temu, do którego cały ten dom należy. Tego, który jest jego architektem, tego, który go zbudował, bo to Bóg zbudował wszystko. I później odwraca tę metaforę w zaskakujący sposób i mówi, a domem jego, domem Boga, domem Jezusa, my jesteśmy, jeśli tylko do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. To my jesteśmy Bożym domem. To wśród nas Bóg mieszka, jeśli będziemy trzymać się Go do końca. Jeżeli będziemy trzymać się tej wiary i tej nadziei, którą mieliśmy od początku. Wiecie, my w chrześcijaństwie obecnie bardzo dużo mówimy o tym, jak należy zaczynać. Mówimy o tym, że trzeba przyjść do Chrystusa, dać Mu swoje serce, bo to początek jest najważniejszy i wtedy wszystko się już samo ułoży. Ale autor listu do Hebrajczyków patrzył na to inaczej. Mówił, słuchajcie, początek jest ważny, ale liczy się koniec. Leszek Miller, obecny przewodniczący SLD, powiedział kiedyś, mężczyznę można poznać po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Autor listu Hebrajczyków może nie wyłapałby tego żartu, ale zgodziłby się z tym z jedną poprawką. Chrześcijanina poznać po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. I na końcu tego listu powiedział to w inny sposób. Mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, na tych, którzy byli waszymi przełożonymi, na tych, którzy uczyli was wiary, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpatrując koniec ich życia. To, jak zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę, to, jak bardzo wytrwali byli do samego końca, naśladujcie wiarę ich. Jasne, początek jest ważny, ale ważne jest to, jak kończymy. Ważne jest to, czy będziemy wytrwali do końca. I to jest obraz, którym nas zostawia. Macie ze sobą wspaniały początek, tak jak Izraelici, którzy wyszli z Egiptu. Doświadczyliście wspaniałych, wielkich rzeczy, tak jak oni. Bóg objawił się wam w niesamowity sposób. Ale teraz pytanie jest, czy będziecie wierni Mu do samego końca? Czy ten dom, którym staliśmy się dla Boga, będzie domem zbudowanym do samego końca? I te słowa, kiedy mówi zachować niewzruszenie, wiarę i nadzieję, ufność, którą mieliśmy na początku, w gruncie rzeczy można przetłumaczyć tyle, co uchwycić się mocno, trzymać się mocno tego, co zostało nam powierzone. I tak to jest zresztą przetłumaczone nieco dalej, w 10 rozdziale. Autor używa tam słów trzymając się nadziei, która była wam dana. Wiecie, jestem przekonany, że nie ograniczyłby się tylko do trzymania. Że gdyby trzeba było, to chciałby nas zachęcić do wielu innych rzeczy. I najciekawsze jest to, że według niego najważniejszą częścią ciała, która jest nam potrzebna do tego, żeby trzymać się naszej wiary, wcale nie są ręce. Nie ręce, ale serce. Bo później przez dalszą część trzeciego rozdziału mówi nam o tym, że to problem, który ma wielu z nas, wielu chrześcijan, to jest to, że mamy za słabe serca. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego nie miałem wstręp do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też dróg moich, także przysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mojego. Pamiętacie pieśń, którą śpiewaliśmy przed chwilą? Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym, gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwiskiego oraz trzodą Jego rąk. To są słowa z psalmu 95. I zaraz po tych słowach, które skończyliśmy śpiewać, w tym psalmie padają właśnie te, które cytuje autor listu do Hebrajczyków. I dziś, jako Boża trzoda, jako ci, którzy są nazwani Jego imieniem, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc jak ci, którzy szli przed wami. Jak Izraelici, którzy wyszli z Egiptu i właściwie od razu zaczęli narzekać. Bo nie było tak cudownie, nie było tak wspaniale, bo nie było tak wygodnie, bo nie było tak, jak oni sobie wyobrażali. Bo było ciężko, bo nie mieli co jeść, bo nie mieli co pić, bo trzeba było iść do przodu. I właściwie przez te 40 lat, jak mówi sam Bóg, nieustannie wystawiali na próbę Jego cierpliwość, Bożą cierpliwość. I było kilka takich sytuacji, w których było bardzo groźnie, gdzie Bóg gotów był już skończyć z tym narodem, odwrócić się od nich. Tylko za wstawiennictwem Mojżesza przetrwali dalej. I Bóg mówi w tym psalmie, napisanym przez Dawida albo kogoś jeszcze po Dawidzie, nie zatwardzajcie swoich serc jak tamci, którzy kusili mnie przez 40 lat na pustyni. Nie dopuśćcie do tego, żeby zwiodło was wasze serce. Wiecie, ja wbrew pozorom niewiele mam oryginalnych myśli. Czasami ludzie mnie zapytają, skąd ja znajduję, czy wiem te wszystkie rzeczy, o których mówię na kazaniach. Najczęściej dzięki temu, że staram się czytać, słuchać, studiować Pismo Święte, dowiadywać się tego, co powiedzieli inni, którzy byli przede mną. Ale jest takie jedno powiedzenie, które wymyśliłem sam, z którego jestem dosyć dumny. I dotyczy ono właśnie serca. Nigdy nie ufaj swojemu sercu, ono pragnie jedynie twojej krwi. I tak naprawdę to jest biblijna myśl. Później się też rozczarowałem, że jedynym moim wkładem może być właściwie to, że zakręciłem te słowa tak, że to może brzmieć zabawnie, ale w liście, nie w liście, tylko w księdze Jeremiasza, prorok Boży i Bóg powiedzieli to samo w bezpośredni sposób. Podstępne jest serce. Podstępne jest serce człowieka bardziej niż wszystko inne i zepsute. I któż może je poznać? I Bóg mówi, ja mogę je poznać. Ja wiem, co jest w ludzkim sercu. Ja zgłębiam serce i wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owoców, jego uczynków. Wiecie, w dzisiejszych czasach, gdzie jest dużo romantyzmu, mówimy, żeby iść za głosem własnego serca, żeby zaufać własnemu sercu. Jeżeli serce coś podpowiada, to na pewno jest coś dobrego. I nawet w chrześcijaństwie często można usłyszeć takie głosy. Ale Biblia mówi, nie, nie, nie. Twoje serce jest podstępne. Twoje serce cię zwiedzie. Jeżeli nie jest odrodzone, jeżeli ty nie jesteś odrodzonym człowiekiem, broń Boże, nie ufaj własnemu sercu. I później jest kolejne ostrzeżenie w tym liście. Mówi, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Baczcie, żeby wasze serce nie było złe, nie było słabe, nie było pełne niewiary, bo jeżeli tak będzie, odpadniecie od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Wiecie, dla niego nabożeństwa raz w tygodniu to za mało, bo on mówi, napominajcie się jedni drugich każdego dnia. Dopóki trwa dzisiaj, dopóki jest czas Bożej łaski, jak później tłumaczy, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I pokazuje właściwie, na czym polega taka spirala w dół, upadek człowieka, upadek chrześcijanina. Że kiedy my damy się zwieść oszustwu, kłamstwom grzechu, nasze serce popada w zatwardziałość. Nasze serce staje się nieczułe na Boży głos, nieczułe na Boże prowadzenie, nieczułe na to, co Bóg chce nam pokazać i wie wewnątrz naszego życia, naszego serca pojawia się niewiara. Mam wtedy złe, niewierzące serce, które spowoduje to, że odejdziemy od Boga. Grzech, który jawi się przyjemny, jawi się właściwy, jawi się fajny na początku, później sprawi, że będziemy nie czuli na Boga, popadniemy w niewiarę i odejdziemy od Niego. Autor listu do Hebrajczyków raczej nie chciał nam robić wykładów z kardiologii. Ale wiecie, kiedy teraz patrzymy na medycynę, jest coś takiego jak zatwardzenie, twardość serca. W medycynie nazywa się to kardiomiopatią restrykcyjną. Musiałem się nauczyć tego słówka. I to dosłownie jest schorzenie, choroba, która polega na tym, że serce traci swoją elastyczność, że twardnieje. Z zewnątrz nic nie widać, ale jak się już skurczy, nie potrafi się rozkurczyć tak dobrze jak wcześniej i w związku z tym nie może nabrać tyle krwi, ile wcześniej, w związku z tym działa o wiele słabiej. I mogą być różne przyczyny tego stanu. Niektóre są znane i które można stwierdzić, czasami to się pojawia nie wiadomo skąd, ale to jest poważne schorzenie serca. I kiedy, dopóki człowiek nie robi nic wymagającego wysiłku, dopóki jest niedzielnym chrześcijaninem, dopóki nie musi dawać z siebie wiele, to może nawet tego nie zauważy. Ale kiedy przyjdzie czas, żeby podjąć wysiłek, żeby pójść za Chrystusem na całość, to okazuje się, że serce, które uległo stwardnieniu, które nie jest już tak elastyczne, które nie pompuje tyle krwi, co wcześniej, sprawia, że nie może iść do przodu, że nie nadąża za innymi. I wiecie, jaka jest odpowiedź na to, żeby nie dopuścić do tego stanu? Baczcie jedni na drugich i napominajcie jedni drugich. Choć nie tyle, żebyśmy zastanowili się sami nad sobą, ale mówi, słuchajcie, jesteście wspólnotą. Jesteście domem Chrystusa i teraz waszym obowiązkiem jest pilnować siebie nawzajem, aby nie było wśród was nikogo, kto chorowałby na serce, kto miałby zatwardziałe serce przed Bogiem. Wiecie, tak naprawdę to o to chodzi. Po co my się spotykamy tutaj w niedzielę? Dlaczego nie zostać w domu i nie wysłuchać sobie teraz kazania w internecie, nie obejrzeć w telewizji, nie poczytać Biblii samemu? Dlatego, że my potrzebujemy siebie nawzajem po to, żeby jedni na drugich baczyć, żeby na jedni drugich uważać, żeby jedni drugi napominać. Bo istotą Bożego sposobu na to, żebyśmy wytrwali w tej drodze, jest to, żebyśmy byli ze sobą dosłownie powiązani. Żeby ta lina, którą Bóg daje nam, abyśmy nie zgubili drogi, żebyśmy się jej trzymali wszyscy i baczyli na to, że inni też się jej trzymają. I chwilę później on powtarza to samo ostrzeżenie i mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli do końca zachowamy to, co na otrzymaliśmy. I jestem przekonany, że mu by nie przeszkadzało, nie tylko gdybyśmy się trzymali, ale gdybyśmy się dosłownie do tej liny przywiązali po to, żeby już nic nie mogło nas odciągnąć od tego, co wierzymy. Po to, żeby później ktoś inny mógł przywiązać się do nas, a my do kogoś, kto jest przed nami, po to, żebyśmy szli, jasne, z jakąś ograniczoną swobodą, ale żebyśmy dzięki temu mogli przeżyć. Bo wiecie, chociaż lina kojarzy się nam akurat, zaraz ze mnie spadnie, z morzem, także na pustyni ona sprawdza się czasami bardzo dobrze. Bo kiedy przyjdzie burza piaskowa, kiedy nagle stracimy widoczność, kiedy chociaż idziemy w grupie, łatwo się będzie rozproszyć, jeżeli będziecie trzymali się tej liny, wiary przekazanej świętym, jeżeli będziemy związani jedni z drugimi, będziemy mogli przetrwać. Będziemy mogli nie zgubić jedni drugich. I mówi, dlatego dzisiaj, gdy usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich ust. Nie swoich ust, przepraszam, swoich serc. Jak podczas buntu. Bo kim byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? I to niesamowity obraz, że kiedy my idziemy śladem Izraelitów, nagle spotykamy ich groby, bo ci, którzy zaczęli dobrze, nie skończyli. Bo chociaż wyszli z Egiptu, doświadczyli wielkiej rzeczy, zabrakło im wytrwałości, zabrakło im wiary, żeby pójść do końca. I polegli na pustyni, ich ciała zaległy na pustyni. Wiemy, że zginęło około 2/3 wszystkich, którzy wyszli z Egiptu. Często mówimy, że zginęli wszyscy, a to dlatego, że Biblia mówi, że zginęli wszyscy, którzy byli powyżej 20 roku życia. Wszyscy, którzy byli dorośli. Dzieci, które wyszły z Egiptu, one później przetrwały ten okres, ale ci, którzy byli dorośli, ci, którzy decydowali o losach tego narodu, ponieważ zabrakło im wiary, ponieważ szemrali przeciwko Bogu, nie weszli do ziemi obiecanej, nie weszli do końca. I kiedy pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego, chociaż zaczęli tak wspaniale, skończyli tak źle, mówi, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary, bo zabrakło im wiary. Gdyby zapytać, gdzie w liście do Hebrajczyków jest mowa o wierze, większość z nas odpowiedziałaby, jasne, że w rozdziale 11, prawda? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, tam są bohaterowie wiary. Ale tak naprawdę o wierze zaczyna się już w 3 rozdziale. Tutaj autor pokazuje nam, dlaczego ta wiara jest potrzebna. Bo bez wiary nie da się wejść do ziemi obiecanej. Bo jeżeli zabraknie nam wiary, zabraknie nam wytrwałości, zabraknie nam wierności Bogu, bo w takim sensie ta wiara jest przedstawiana, my również legniemy na pustyni. Wiecie, można mówić w takich 3 kategoriach. Są ostrzeżenia, które znajdujemy w liście, są słowa zachęty, do których autor nas zachęca i są też rzeczy, które mają nam pomóc dojść do samego końca. Ustrzec się tego, przy czym nas ostrzega i uchwycić tego, co mamy się uchwycić. I właśnie wiara jest jedną z rzeczy, która pomaga nam uniknąć złego losu i doświadczyć tego, co on chce, abyśmy doświadczyli. I mówi, gdy tedy obietnica wejścia do jego odpocznienia jeszcze jest, miejmy się na baczności, aby nikt z nas nie został w tyle. Miejmy się na baczności, aby nie zlekceważyć tej drogi, która jest przed nami, aby sobie nie odpuścić, ale żeby iść do przodu. I wiecie, tu jest niesamowita rzecz, bo on, chociaż my idziemy jakby wycieczką historyczną, turystyczną, śladami pierwszych Izraelitów, on mówi, słuchajcie, oni tam nie weszli, a to znaczy, że obietnica, którą oni otrzymali, jest wciąż aktualna. Choć oni nie weszli, my możemy tam wejść. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Tylko tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Podoba mi się to słowo powiązana, bo się odnosi do obrazu liny. On mówi, słuchajcie, nie wystarczy usłyszeć Ewangelię. Nie wystarczy znać Pisma Świętego, nie wystarczy wiedzieć o Bogu. Jeżeli nie połączysz tego z wiarą, z determinacją, z gotowością pójścia za Chrystusem w każdej sytuacji, to ta wiedza, znajomość Ewangelii na nic ci się nie przyda. Na nic ci się nie przyda. Bo do odpocznienia, do celu wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. My, którzy wierzymy aż do końca. Zgodnie z tym, jak powiedział, przysięgłem w gniewie moim nie wejdą do mojego odpocznienia. I tłumaczy teraz, czym jest to odpocznienie. Bo mówi, jak pamiętacie, Bóg powiedział gdzieś, że jego dzieła od założenia świata były dokonane i o 7 dniu, tak czytamy, odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich, a na innym miejscu nie wejdą do odpocznienia mego. Niesamowity obraz. Mówi, słuchajcie, Bóg, kiedy wykonywał swoją pracę, chociaż się nie zmęczył, przyszedł czas, że ją skończył i odpoczął. Izraelici, którzy wyszli z niewoli egipskiej, mieli przed sobą długą drogę, ale ta droga miała swój koniec. I gdyby doszli do końca, odpoczęliby. Ale ponieważ zabrakło im wiary, nie weszli do tego odpocznienia. Ponieważ kusili Boga, Bóg powiedział, nie wejdą tam. Ale my możemy tam wejść. My możemy doświadczyć tego, czego oni nie doświadczyli. I to niesamowite słowo odpocznienia mówi, że to nie chodzi o samą ziemię obiecaną. Nie musimy wyjeżdżać do Izraela, żeby tego doświadczyć, ale chodzi o ten stan, kiedy my dotrzemy do celu i będziemy mogli odpocząć od naszego wysiłku. Wiecie, list do Hebrajczyków został napisany do zmęczonych chrześcijan, do znużonych, którzy siadają po drodze i myślą, czy warto jest im dalej. I autor listu do Hebrajczyków mówi, warto jest iść dalej. Nie siedźcie, nie zostańcie w tyle, nie zgubcie się po drodze, pilnujcie siebie nawzajem i zapewniam was, że przyjdzie czas, że wszyscy odpoczniemy. Że ustanie nasz trud, ustanie nasza pielgrzymka, ustanie ból, dojdziemy do miejsca, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie śmierci, ale jeszcze nie teraz. Potrzebujemy wiary, potrzebujemy wytrwałości, aby iść tam do samego końca. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu Bóg wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadziłby ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. I to jest niesamowity obraz, bo wiemy, że Izraelici weszli do ziemi obiecanej, że Jozue, który był ich następnym przywódcą po Mojżeszu, wprowadził ich do ziemi obiecanej, ale później psalmista mówi, autor listu Hebrajczyków mówi, ale Jozue nie wprowadził ich do odpocznienia. To nie było to, do czego mieli dojść. A zatem Bóg wiele set lat później odnosi się do tej samej obietnicy i mówi, dzisiaj ona jest aktualna. Dzisiaj, jeżeli wy usłyszycie ten głos, Boży głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Bo obietnica, którą oni usłyszeli, dotyczy także was. Często mówimy, że to jest czas Bożej łaski. Że dopóki jest dzisiaj, dopóki trwa dzisiaj, dopóki mamy szansę wyruszyć za Bogiem i być Jemu wierni. I o tym właśnie mówi autor listu do Hebrajczyków. Kiedy słyszycie Boży głos, który was woła, dopóki jest dzisiaj, pamiętajcie, że ta obietnica dotyczy także nas. I pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. My możemy doświadczyć tego, co było obiecane Izraelitom od początku. Kto bowiem wszedł do Bożego odpocznienia, kto bowiem dotrze do samego końca, ten odpoczął, ten odpocznie od swoich dzieł. Ten odpocznie od swojego trudu, od swoich zmagań, tak jak Bóg odpoczął od swojej pracy. I ostrzeżenie, starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Mówi, chwyćcie się mocno tej liny, którą jesteście wzajemnie związani i zróbcie wszystko, starajcie się usilnie, żeby dojść do samego końca, żeby nie wypuścić jej z rąk. Powiążcie się, jeśli musicie, po to, żeby dotrzeć do celu i aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa tych, którzy poszli przed nami i tych, którzy są nieposłuszni wśród nas. I później mówi, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do zdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Wiecie, my lubimy ten werset. To jest werset, który często cytujemy z listu do Hebrajczyków. I od razu łączymy go z wersetami z listu do Galacjan. O tym, że mamy wziąć do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże, aby się ostać w walce ze złem. I czytamy później w liście do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, ostrzejszy niż miecz obosieczny. I myślimy sobie, tak, to jest to, co my mamy. I weźmiemy do ręki ten miecz i mówimy, drżyjcie wszyscy, którzy macie inną teologię niż ja. Drżyjcie wszyscy, którzy czytacie Pismo Święte inaczej jak ja. Drżyjcie wszyscy niewierzący i ty też, szatanie, bo ja ci pokażę, że ja mam rację. Prawda? Fajnie jest myśleć o tym, że oto my mamy w ręku tak potężny oręż. Problem w tym, że to jest złe odczytanie tego fragmentu. Problem w tym, że my chwytamy ten miecz nie z tej strony, co trzeba. Bo popatrzcie, co jest napisane dalej. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przed Bogiem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Ten miecz, który jest tak ostry, że potrafi dotrzeć do naszego serca, osądzić zamiary naszego serca, myśli, które mamy, tak naprawdę zawsze jest mieczem skierowanym do nas, na nas. Jeżeli chodzi o list do Hebrajczyków, jedyną stroną tego miecza, jaką zobaczycie w swoim życiu, będzie zawsze ostrze. Rękojeść będzie trzymał Bóg. Teraz by się przydał jakiś anioł, efekt byłby lepszy, prawda? I Bóg bierze ten miecz, ostrzejszy niż każda rzecz, jaką mogli sobie wtedy najostrzejszą wyobrazić, który potrafi rozstrzygnąć takie rzeczy, jak gdzie jest szpik, a gdzie kość, gdzie jest dusza i duch. Dotrzeć do samego sedna naszego serca. Naszego serca, które często jest właśnie pełne niewiary, jest zatwardziałe, które jest gotowe do tego, żeby odejść od Boga żywego. I Bóg jest gotów nas rozciąć. Obnażyć, ujawnić wszystko, co mamy w środku, swoim ostrym mieczem. Prawie przerażający widok. Ale autor do Hebrajczyków wcale nie chce, abyśmy byli tym przerażeni, bo zaraz potem on zmienia temat. I zaraz potem mówi o kolejnej obietnicy. Mówi, mając więc wspaniałego arcykapłana, który przeszedł przez niebo, będziemy o tym mówić za tydzień, Jezusa, trzymajmy się mocno, znowu się trzymajmy jak liny, naszego wyznania i przystąpmy z czym? Nie ze strachem, nie z przerażeniem, chociaż to jest przerażające mieć taki miecz wymierzony w własne ciało, do tronu łaski, do samego Boga, abyśmy dostąpili miłosierdzia. I powiem wam, z naszej perspektywy to brzmi bardzo dziwnie. Bo najpierw mówi nam, że wszystko, co jest w naszym sercu, będzie obnażone, będzie ujawnione, że Bóg rozetnie nas, tak jak się rozcina ciało, po to, żeby zobaczyć i ukazać wszystkim, co jest w naszym sercu. I mówi, ale cieszcie się z tego powodu. I zmienia temat. Zaczyna mówić o arcykapłanie, zaczyna mówić o arcykapłanie, o którym mówił kilka razy wcześniej, bo to był do tego temat, który go pasjonował. I zastanawiamy się, jak to jest. Zostawił nas facet rozciętymi gdzieś na jakimś stole i zmienia sobie temat i mówi jakby nic o innych rzeczach. Ale dla niego to nie było takie nigdy nic. I nic innego, no, przepraszam. Jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy, że my nie mamy tego kontekstu, jaki mieli Hebrajczycy, więc może nie wyłapujemy od razu wszystkich jego aluzji. Wydaje mi się, że gdy on mówił o tym, że Słowo Boże jest tym, które dociera do samego serca, wielu Izraelitów widziało w tym naprawdę łaskę. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, świadomy tego, jakie są ludzkie serca, obiecał, że coś z tym zrobi. I dwóch wielkich proroków z okresu wygnania do niewoli babilońskiej, tragedii w historii narodu izraelskiego, z tego powodu, że właśnie popadli w grzech, z tego powodu, że ich serce było zatwardziałe, Bóg sam obiecał, że coś z tym problemem zrobi. I później w rozdziale 8 i 10 autor listu Hebrajczyków cytuje wręcz te słowa z księgi Jeremiasza, mówi: Bóg obiecał, że zawrze z nami nowe przymierze. Nie tak jak z naszymi ojcami, którym oni zawiedli, ale przymierze, w którym Bóg sam wejdzie wprost w nasze serca i tam złoży swój zakon. Tam złoży swoje prawo. Tam złoży poznanie Boga. I nie będziemy musieli się nawzajem pytać, nie będziemy musieli słuchać kazań. Pomyślcie tylko, ile czasu w niedzielę dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić. Bo wszyscy będziemy znać Boga. Bo kiedy Bóg dotknie naszego serca, On coś z tym zrobi. A jeszcze bardziej niesamowite słowa były w księdze Ezechiela, gdzie Bóg mówi: wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. I wtedy będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ten obraz, który zostawia nam autor listu Hebrajczyków, kiedy zaczął mówić arcykapłanie, to nie jest obraz rozpłatanych ciał, skazanych na zgnicie gdzieś na pustyni, ale raczej obraz operacji, którą Bóg robi na żywo, na naszym sercu. I ten wielki miecz, który jest tak wymierzony przeciwko nas, w Bożych rękach jest po prostu bardzo precyzyjnym skalpelem, który nas rozcina. Sięga do samego sedna naszego problemu. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli silne ręce, silne nogi, chociaż to też się przydaje na pustyni, ale chodzi o to, żebyśmy mieli mocne serce, serce mięsiste, serce zdrowe, które będzie trzymało się Boga. I Bóg mówi: jeśli chcecie, ja dam wam takie serce. Dam im nowe serce i grzechów ich już więcej nie wspomnę. I to jest tak naprawdę obraz, którym On zostawia nas w tym miejscu. Boga, który sam postanawia zrobić coś z naszym problemem, z naszym słabym sercem. Jestem pewny, że ci z was, którzy doświadczyli takiego Bożego dotknięcia, którzy przeżyliście kiedyś, co to znaczy, kiedy Bóg zmienia wasze życie i macie gdzieś bliznę po tym, jak ta operacja została dokonana, to z każdym biciem tego nowego serca czujecie, jak ta blizna pulsuje. I co niesamowite, Bóg potrafi tego dokonać swoim słowem, jednym słowem. A ci z was, którzy jeszcze tego nie doświadczyli, mam nadzieję, że doświadczycie tego jak najszybciej. Kiedy Boże Słowo potrafi wniknąć wasze serce, wasze życie i raniąc, bo to będzie bolało. I Pismo Święte mówi, że Bóg rani, ale Bóg leczy. Bóg czasami będzie sprawiał nam ból po to, żeby nas uzdrowić. Po to, żeby Bóg mógł uleczyć twoje serce. A jeżeli to będzie potrzebne, wymienić je na nowe. I tak jak wam powiedziałem, Bóg naprawdę potrafi to zrobić jednym słowem. Przebaczam.